Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym podsumować informacje, które pojawiały się w ciągu ostatnich miesięcy na temat potencjalnego uderzenia Izraela na Iran. Taka perspektywa była oczywiście przedmiotem wielu rozmów, wielu wypowiedzi eksperckich, nie tylko w mijającym 2021 roku, ale znacznie wcześniej. No, jednym z takich przełomowych momentów w ciągu ostatnich lat było jednostronne wypowiedzenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa udziału Stanów Zjednoczonych w porozumieniu nuklearnym z Iranem. Chodzi oczywiście o Joint Comprehensive Plan of Action, które prezydent Trump, tak jak powiedziałem, jednostronnie wypowiedział 8 maja 2018 roku. Natomiast rok 2021 niewątpliwie był bardzo istotny, jeśli chodzi o wewnętrzną scenę polityczną w Izraelu, chociażby objęcie władzy przez premiera Naftalego Bennetta, który już zresztą na samym początku swojego urzędowania bardzo ostro wypowiadał się na temat Iranu. Jednym z tych najważniejszych wystąpień premiera Bennetta było to na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które odbyło się we wrześniu tego roku, gdzie powiedział wprost, że irański program jądrowy dotarł do punktu krytycznego. I tutaj też dodał, że również tolerancja Izraela dotarła do takiego punktu krytycznego. Ale to nie jedyne wypowiedzi, które każą stawiać pytanie o możliwe perspektywy takiego uderzenia Izraela na Iran, chociażby w ciągu najbliższego 2022 roku. Między innymi na forum Parlamentu Izraela bardzo ostro wypowiadał się minister obrony Benny Gantz, tutaj przede wszystkim w Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony, i bardzo mocno apelował o zwiększenie budżetu obronnego. Chodzi oczywiście o dodatkowe fundusze, które oczywiście ewentualnie są potrzebne Izraelowi na przygotowanie się do tego uderzenia. Szacuje się, że na pierwszy etap operacji byłoby potrzebne Izraelowi około 1,5 miliarda dolarów. Co istotne z punktu widzenia budżetowania ewentualnego uderzenia na Iran, to wypowiedź ministra finansów Izraela Avigdora Liebermana, który wspomniał, że tego typu operacja jest jedynie kwestią czasu. Oczywiście warto zadać pytanie, czy Izrael ustami swoich polityków informowałby w taki oczywisty, w taki otwarty sposób, informował, że jest to oczywista sprawa, to uderzenie, jeżeli rzeczywiście miałoby ono nastąpić. No, doskonale wiemy, że Izrael również musi się liczyć z opinią międzynarodową, mimo wsparcia Stanów Zjednoczonych, jednak tak jawne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, a konkretnie jej artykułu 51, który mówi o tym, że siły wojskowej można użyć jedynie w samoobronie, no, musiałoby spowodować bardzo istotne konsekwencje, także myślę, że gospodarcze dla samego Izraela. Oczywiście w toczących się rokowaniach w Szwajcarii w kontekście przywrócenia porozumienia nuklearnego z Iranem, tego typu postawa Izraela, tego typu sygnały są niezwykle istotne, jeśli chodzi o wywieranie nacisku na poszczególne państwa, które biorą udział w tych rozmowach. No ja tylko przypomnę, że poprzednie porozumienie, o którym już wspomniałem, które zostało zerwane w 2018 roku, było z trudem, z bardzo dużym trudem wynegocjowane w latach 2013-2015 i było negocjowane z udziałem Rosji, Chińskiej Republiki Ludowej, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. I tutaj bardzo istotna kwestia, która się nasuwa, no to fakt pewnego usprawiedliwienia. Znaczy, jeżeli Izrael chciałby rzeczywiście dokonać tego uderzenia na Iran, musiałby w jakiś sposób się usprawiedliwić, czyli znaleźć jakiś pretekst do wojny, jakiś casus belli. Tegoroczne działania izraelskich sił obronnych, bo taką oficjalnie nazwę noszą izraelskie siły zbrojne, wskazują, że kluczową rolę w ewentualnym uderzeniu na Iran odegrają siły powietrzne. No, to wynika oczywiście z geografii, to wynika także z nakładów na budżet obronny. Zresztą ten budżet na rok 2022 jest podniesiony, oficjalnie wynosi około 20 miliardów dolarów. Widać, że generał Kochawi, szef sztabu generalnego Izraelskich Sił Obronnych, bardzo mocno akcentuje znaczenie właśnie izraelskiego lotnictwa, intensywne ćwiczenia, które zresztą pod koniec października zlecił generał Kochawi, wskazują właśnie, że mamy do czynienia z bardzo istotnym wywieraniem presji na Iran, która oczywiście musi zmusić to państwo do zwiększenia nakładów na obronność również. Tutaj warto także przywołać dotychczasowe scenariusze rozważane, jeśli chodzi o taką potencjalną operację. Właściwie od początku tej dekady mówi się o takim skoordynowanym ataku od między 150 a 200 samolotów, które zbombardowałyby istotne elementy infrastruktury krytycznej Izraela. To oczywiście z uwagi na geografię wymagałoby bardzo skomplikowanej procedury logistycznej, no między innymi tankowania w powietrzu. Jak podał w tym miesiącu Times of Israel, izraelskie siły obronne mają przeprowadzić duże ćwiczenia nad wodami Morza Śródziemnego już na wiosnę 2022 roku. Ma być to ćwiczenie spore, w którym udział ma brać kilkadziesiąt samolotów, które miałyby przeprowadzić właśnie symulację ataku na cele związane z irańskim programem nuklearnym. Tego typu informacje wywołują duże zaniepokojenie w krajach regionu, między innymi w Arabii Saudyjskiej. No, warto przypomnieć, że koalicja państw arabskich pod przywództwem Arabii Saudyjskiej od 2015 roku prowadzi wojnę w Jemenie, między innymi z szyickimi milicjami Huti, którzy są wspierani finansowo i logistycznie przez Iran. Zresztą ten konflikt to przykład jednego z największych kryzysów humanitarnych w XXI wieku. Ale co istotne, Houthi przeprowadzili kilka istotnych operacji odwetowych przy użyciu rakiet i przy użyciu dronów, które były bardzo dotkliwe dla gospodarki Arabii Saudyjskiej. No przede wszystkim chodzi oczywiście o ataki na instalacje naftowe koncernu Saudi Aramco. I to rzeczywiście, no nawet na początku tego roku, w marcu 2021 roku mieliśmy do czynienia z takim atakiem dronów na rafinerię Saudi Aramco, która zresztą została potępiona przez nowego sekretarza stanu Antonego Blinkena. To rzeczywiście pokazuje, jaka może być skala i, no, można powiedzieć, skutków potencjalnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Widzimy, że stosunkowo słabo uzbrojeni Houthi byli w stanie zagrozić interesom gospodarczym Arabii Saudyjskiej. No cóż dopiero uzbrojeni przez Iran szyici na Bliskim Wschodzie w innych państwach, chociażby tych wokół Izraela. No myślę, że generalnie taki konflikt, który rozlałby się na cały Bliski Wschód, być może także na część północnej Afryki, w sposób bardzo istotny zdestabilizowałby gospodarkę światową. Samo zamknięcie cieśniny Ormuz czy sparaliżowanie żeglugi przez Morze Czerwone, przez kanał Suezki, no miałoby katastrofalne skutki dla całej światowej gospodarki. I choćby z tego powodu trudno podejrzewać, aby Izrael uzyskał aprobatę dla swoich działań, chociażby na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Natomiast jeśli chodzi o cele, na takie potencjalne cele na terytorium Islamskiej Republiki Iranu, to niewątpliwie tymi głównymi obiektami irańskiego programu nuklearnego, które mogłyby być potencjalnym celem dla Izraela, są instalacje wzbogacania uranu w Natanz, w Isfahanie czy w Qom, na pewno reaktor ciężkiej wody w Arak, czy też reaktor w Bushehr. Natomiast oczywiście ważna jest tutaj cała kwestia logistyczna, tak jak już powiedziałem, jeżeli miałaby być to operacja wyłącznie powietrzna, to niewątpliwie istotna jest i trasa, po której poruszałyby się samoloty izraelskie. No myślę, że tutaj ta trasa nad Jordanią i Irakiem wydaje się najbardziej racjonalna, no z uwagi na bardzo słabą obronę powietrzną tych państw. Natomiast no niewykluczone, że również niektóre państwa regionu udzieliłyby pomocy logistycznej Izraelowi, chociażby jeśli chodzi o kwestie lotnisk. Myślę, że rozważana jest kwestia współpracy z Azerbejdżanem, zresztą ta pomoc, której Izrael udzielał Azerbejdżanowi w ostatniej wojnie karabaskiej, która odbyła się w 2020 roku, już wskazuje na to, że stara się, że władze tutaj w Tel Awiwie czy w Jerozolimie starają się tworzyć sobie właśnie takie przyczółki w regionie. Pytanie, czy taki atak byłby w stanie całkowicie powstrzymać irański program nuklearny? Moim zdaniem jest to bardzo wątpliwe. Owszem, Izrael byłby w stanie dokonać bardzo poważnych strat po stronie irańskiej, na pewno cofnąć o wiele, wiele lat ten program, ale on tak całkowicie wyeliminować go nie byłby w stanie bez oczywiście operacji lądowej, a taka moim zdaniem jest absolutnie wykluczona z uwagi na i potencjał Iranu, i ukształtowanie terenu, i jakby te czynniki geograficzne. Natomiast no, niewątpliwie Izrael może starać się doprowadzić do przewrotu wewnętrznego, do zmiany systemu politycznego różnego rodzaju działaniami, no nie tylko jeśli chodzi o uderzenia powietrzne, ale także ataki cybernetyczne, ataki na szeroko pojętą infrastrukturę krytyczną Islamskiej Republiki Iranu, oczywiście także uruchamiając swoje aktywa operacyjne wywiadu izraelskiego w tym kraju, i to w jakimś sensie może być moim zdaniem skuteczne, jeżeli będzie miało odpowiedni rozmach i będzie bardzo dobrze przygotowane, a wiemy doskonale, że Izrael i służby izraelskie mają doświadczenie, jeśli chodzi o operowanie właśnie na terytorium Islamskiej Republiki Iranu, zresztą wyeliminowanie jednych z kluczowych postaci tego programu, to stało się taką wizytówką możliwości izraelskich służb. Jednym z najgłośniejszych zabójstw, jeśli chodzi o irański program jądrowy, było zlikwidowanie Mohsena Fakhrizadeha w końcu 2020 roku. No, to bardzo spektakularne zabójstwo, zresztą przy użyciu sztucznej inteligencji i karabinu maszynowego wyposażonego w system kontrolowany z satelity, no, pokazało w jaki sposób przeciwnicy obecnego systemu politycznego w Iranie są w stanie operować na jego terytorium. Myślę, że Izrael ma takie zamiary, jeśli chodzi o zdestabilizowanie sytuacji w Iranie, wywołanie zamieszek społecznych, wygenerowanie potencjału protestu, który mógłby posłużyć do zmiany władzy. Niemniej jednak wcale to nie eliminuje tych potencjalnych problemów geopolitycznych, nie tylko dla Iranu, nie tylko dla regionu, ale w ogóle dla całego świata. No, tak jak powiedziałem, fala nie tylko protestów, ale także myślę zamachów terrorystycznych byłaby taką konsekwencją tego uderzenia. No, także trzeba powiedzieć o możliwym odwecie i właściwie wydaje się nieuchronnym odwecie rakietowym ze strony Iranu i jego szyickich sojuszników w regionie, co niewątpliwie naraziłoby także ludność Izraela na konsekwencje. To oczywiście pytanie, na ile system określany jako żelazna kopuła, system obrony powietrznej Izraela byłby w stanie wytrzymać taki zmasowany ostrzał rakietowy. Mimo tych potencjalnych konsekwencji konfliktu, aż 58% izraelskich Żydów jest zwolennikami ataku na obiekty związane z programem nuklearnym Iranu. Tak wynika z sondażu Izraelskiego Instytutu Demokracji, który został przeprowadzony na początku grudnia tego roku. To pokazuje, że nowy rząd Izraela wykorzystuje tę narrację związaną z potencjalnym uderzeniem na Iran nie tylko w sprawach międzynarodowych, nie tylko w relacjach dyplomatycznych, ale także do konsolidacji społeczeństwa. W mojej ocenie potencjalna operacja militarna Izraela na Iran jest prawdopodobna w roku 2022, jest możliwa i jeżeli dojdzie do niej, będzie miała ogromne, moim zdaniem przełomowe znaczenie dla kształtowania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, tego typu operacja miałaby konsekwencje moim zdaniem bardzo negatywne. Nie tylko w kontekście gospodarczym, bo skutki, tak jak powiedziałem, odczułoby większość państw świata, jeśli chodzi o zablokowanie cieśniny Ormus czy kanału Sueskiego, natomiast również w kontekście czysto geostrategicznym. Jeśli doszłoby do destabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, to musimy się liczyć z wielką falą migracji do Europy, do Unii Europejskiej. To jedna sprawa. Druga sprawa to są potencjalne ataki terrorystyczne również w Europie. Trzecia sprawa to jest kwestia erozji obecnego ładu międzynarodowego. Oczywiście te pęknięcia, liczne już pęknięcia na obecnej architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego widzimy, natomiast moim zdaniem taki konflikt bliskowschodni byłby katalizatorem zupełnie nowego ładu globalnego. I patrząc na całą globalną szachownicę, taki konflikt na Bliskim Wschodzie no, niewątpliwie ośmieliłby inne mocarstwa regionalne do właśnie zakwestionowania porządku chociażby regionalnego i do próby wytyczenia nowych stref wpływów, do kształtowania się chociażby nowego koncertu mocarstw regionalnego. Jeżeli doszłoby do takiego ataku Izraela na Iran, no myślę, że ośmieliłoby to zarówno Federację Rosyjską, jak i na przykład Chińską Republikę Ludową do próby stworzenia nowego układu sił w regionach zainteresowania tych państw. Zatem ja uważam, że Polska w żaden sposób nie powinna angażować się tutaj w ten konflikt bliskowschodni. Uważam, że zorganizowana w lutym 2019 roku konferencja bliskowschodnia w Warszawie, tak zwana konferencja bliskowschodnia, która była tak naprawdę konferencją antyirańską w Warszawie, była błędem. Była błędem polskiej dyplomacji. Polska dyplomacja nie powinna popierać tego typu działań. Dziękuję Państwu za uwagę.